Witam Państwa, kochanie się Wiesław Pilkin i Państwo. No, jak człowiek szuka, to zawsze coś znajdzie, prawda? Bywa, że i guza znajdzie, ale znacznie częściej bywa również, że znajdzie coś atrakcyjnego. I tutaj udało mi się znaleźć coś zdecydowanie atrakcyjnego, mianowicie na jakimś tam, przypuszczam, amatorskim portalu, przepraszam najmocniej, Zwiadowca Historii. Tytuł tego portalu, Zwiadowca Historii. Tenże osobnik, przedstawiający się jako Bartłomiej Stój, 7 stycznia zaproponował nam artykuł pod tytułem Terakotowa Armia Rośnie, odkryto kolejne 220 figur. No i sporo zdjęć zamieszczonych również jest w tym materiale. Nie wiem skąd bierze ten gentleman te materiały, bo nie zauważyłem, żeby źródło archeologii. Dobra, no. A w każdym razie, jakby na to nie patrzeć, zakładam, że jest to wszystko prawdziwe, udokumentowane, to nie żaden jakiś tam fake news, bo to się nie nadaje jakby na fake newsa. I lead tego artykułu, pozwolicie Państwo, oczywiście zarówno zaproponuję Państwu link do tego materiału, jak i do tego tak właśnie materiału, jak i te zdjęcia. Przepraszam najmocniej. No a teraz cytuję lead. Archeolodzy prowadzący badania w prowincji Shaanxi dokonali kolejnych sensacyjnych odkryć. Znaleźli w sumie około 220 nowych figur terakotowej armii Cezara Xinhuanga, w tym konie i rywale. Huangdi. I teraz cytuję. Badania wykopaliskowe zlokalizowane około 1,5 km na wschód od sarkofagu cesarza, który podkreślam, i od domniemanego sarkofagu cesarza, albowiem to jest wzgórze, którego na razie nikt nie śmiał dotknąć. W środkowych i na terenie dzisiejszej prowincji Shaanxi. W trakcie kolejnego sezonu prac obejmującemu swoim zasięgiem o 400 m², więc niewiele, archeolodzy odkryli około 220 nowych figur, pozostałości dwóch rydwanów, miecze z brązu, łuki, kolorowe tarcze, ceramiczne oraz jadeitowe wyroby oraz 12 koni. Żołnierze, którzy po śmierci władcy w jego strzece, prezentują w sumie 5 stopni wojskowych. Tak. No i tutaj cała masa różnego rodzaju tych zdjęć. Ciekawostką jest, że nieopodal nowo odkrytych figur znaleziono również złotą figurkę wielbłąda. Jest to najstarsze tego typu znalezisko w historii, w Chinach. Znalezisko w Chinach, tak. I teraz wśród odkrytych figur według naukowców znajdują się żołnierze o wyższym stopniu wojskowym. Są to m.in. wojownicy stojący z mieczami, którzy mają bardzo dużo bogatsze ozdoby we włosach niż inni żołnierze. Niektóre terakotowe figury mają mieć, natomiast nieznany z wcześniejszych badań, najniższy z dotychczas odkrytych stopni wojskowych. I teraz wytłuszczone terakotowi wojownicy ustawieni dokładnie w takim szyku, w jakim przed tysiącami lat ustawiali się prawdziwi żołnierze z czasów dynastii Qin, czyli 206 przed naszą erą. To jest za czasów, kiedy jeszcze nie Chiny nie zostały skomasowane, zjednoczone pod egidą właśnie, podbite kolejne królestwa, podbite przez dynastię Qin. To dzięki temu archeolodzy mogą teraz badać system wojskowy z feudalnych Chin, tłumaczy archeolog Liu Chang, pracujący przy badaniach. No i to kolejne tych zdjęć jest naprawdę bardzo dużo. Na ten moment w całym kompleksie grobowym cesarza Xiwanga odkryto do tej, do, od od jego przypadkowego odkrycia w marcu 70 roku już prawie, już w sumie ponad 8 tysięcy terakotowych figur tego wielkiego odkrycia dokonało trzech chłopów w kopalni, oni wówczas studnie. Pierwsze figury udostępnione zwiedzającym w 79 roku Muzeum Terakotowej Armii Pierwszego Cesarza Chin w Xi'an, składające się z trzech krypt o głębokości od 4 do 8 metrów, zostało otwarte w obecnym kształcie dopiero w 94 roku. Tenże Qin Shi Huangdi był pierwszym władcą cesarstwa chińskiego, który w 21 roku zjednoczył tak zwane walczące królestwa na terenie ówczesnych Chin drogą podboju. Tak, to właśnie pod jego egidą, to właśnie jego działania wojenne spowodowały, iż podbił sąsiednie królestwa i tak to się zaczęło. W 221 roku przed naszą erą. Mili Państwo, ja polecam Państwu film o właśnie o tym gdzieś jest na YouTubie, ja go oglądałem ze dwa razy, to boli trzy. Ale oczywiście nie pamiętam, no po prostu nie. Myślę, że go nigdzie nie zalinkowałem. No więc, ale myślę, że z kolei z drugiej strony niewielką trzeba włożyć pracę, żeby dotrzeć do tego materiału. Fascynująca postać tego cesarza. Człowiek, który no nie sposób ująć mu czegokolwiek, bo się nie da, nawet gdyby ktoś bardzo chciał. Człowiek, który zjednoczył Chiny i to Qin, coś mi się wydaje, że to Qin to jest właśnie to słowo Qin jest protoplastą słowa Chiny. China. Jestem prawie tego pewien, albowiem Chińczycy nie znają słowa Qin, słowa Chiny, znaczy nie znają słowa Chiny. Dla nich ich ojczyzna nazywa się Chongguo. Więc oczywiście używają słowa Chiny, China, w rozmowie z barbarzyńcami, jak nas ładnie nazywają, od wieków, od tysięcy lat. Wszystkich obcych nazywali barbarzyńcami. I teraz możecie mi Państwo wierzyć albo nie, ale również to ten frazes pokutuje w tej części społeczeństwa chińskiego, które jest bardziej edukowane w historii oczywiście. No więc Chińczycy, a więc Chongguo Ren, bo to właśnie Chińczyk, ci Chińczycy siebie postrzegają właśnie jako mieszkańcy państwa środka, czyli Chongguo. A wszystko co pod niebem, wszystko co w środku i tak dalej, tych wersji tego określenia Chongguo jest. Więc tenże cesarz Shi Huangdi był tym, który scalił to wszystko, te ziemie chińskie, po raz kolejny oczywiście, bo to ponoć w dawnej przeszłości to było jeszcze za żółtego cesarza, to było. No ale to z tamtych czasów nic się nie zachowało, żadne pisana wiedza się nie zachowała. No to ponoć Chiny były krajem mlekiem, miodem płynącym. Tak przynajmniej wynikałoby z opowieści, z przekazów mistrza Konga, czyli u nas zwanego Konfucjuszem. To wiecie Państwo skąd się bierze ten Konfucjusz. A mianowicie Chińczycy używają określenia Konfucji, czyli mistrz Kong, Kong Tsi. No i ci zakonnicy, którzy tam przyjechali. Z tego mistrza Konga zrobili Konfucjusza. No ale to tak przy okazji. No więc mistrz Kong w końcu w 500 roku przed naszą erą już mawiał, iż kiedyś to był piękny kraj. Kiedyś, 500 lat przed naszą erą. Żył w tamtym okresie i mawiał, że kiedyś to był piękny kraj. Kiedyś to było pięknie i wspaniale. No, nie mnie oceniać, czy mistrz Kong miał rację, czy też nie miał racji, dopóki nie znajdzie się jakieś twarde dowody na to, że tak było, no to pozostaje nam w to wierzyć, albowiem to on żył te 2500 lat wcześniej niż my, więc z braku twardych dowodów powinniśmy mu wierzyć, koniec kropka. Tak, także ja myślę, że tą terakotową armię to, znaczy ja już to do znudzenia znam i chyba nawet gdybym był w Chinach, to bym po prostu na mnie pojechał, bo no co ja chcę, ale tego na to nie mam ochoty. Zresztą nie tylko na to, no ja po prostu nie nadaję się do zwiedzania zabytków. Dla mnie Chiny nie istnieją jako obiekt turystyczny i możecie się Państwo dziwić, denerwować, zdumiewać, co tam uważać za stosowne, ale nie już, koniec kropka. Ani bym nie poszedł na ten odrestaurowany Wielki Mur, ani bym nie pojechał do Xi'an, żeby zobaczyć oczywiście tylko tą armię. No, chciałbym zobaczyć Xi'an, te mury. Tak, to mury piękne. Przepiękne, wielkie, olbrzymie. Nie wiem, ile z tego ile ich zostało. Pewnie jakaś resztka została tych murów ze starych czasów, ale mury chciałbym zobaczyć. No, w ogóle Xi'an to ten początek legendarnego jedwabnego szlaku, aczkolwiek ja sam widziałem setki zdjęć, które pokazywały karawany wielbłądów pod koniec XIX wieku, które szły gdzieś tam do Samary w Azji Centralnej z Pekinu, więc kiedy jeszcze Pekin oczywiście też miał mury, których już oczywiście nie ma. No, także to znaczy, ja za słaby jestem w uszach, żeby się dawać w dywagację, czy Xi'an w rzeczy samej był tym początkiem tego jedwabnego szlaku. Być może tak, ja nie twierdzę, że nie, aczkolwiek mówię, że to mógł być początkiem, natomiast później to się jakby rozlało trochę szerzej. Mógł być, używając współczesnego nazewnictwa, mógł być hubem, takim hubem, do którego z różnych miejsc Chin ściągały, oczywiście wschodnich Chin, ściągały karawany i tutaj jakby się komasowało to wszystko i poszło do Azji, centralnej. No i oczywiście z powrotem do Chin. Także, mili Państwo, natomiast pamiętajcie o tym, że ten grobowiec Xiuhuangdi jest, znajduje się i stara stolica cesarstwa znajduje się nie w Xi'an, nie w miejscu, gdzie obecnie istnieje Xi'an, gdzieś chyba za 20 km dalej. No ale co to dla ludzi spoza Chin to ma bez znaczenia. Tak. No więc jeszcze wracając do tych wykopalisk, jestem absolutnie pewien, że te wykopaliska jeszcze będą trwały bardzo długo, bo tam jest bardzo duży teren do przekopania. Zwróćcie Państwo uwagę, że 400 metrów wzięto, na 400 metrach znaleziono tych 400 metrów kwadratowych znaleziono tych tych 200 wojowników, więc to jest po prostu tam pod ziemią jest uciekane jak ta armia jest uciekana jak trudno znać właściwie określenie. Ale ich tam po prostu jest, tych terakotowych wojowników, cała fura. Myślę, że również Państwo wiecie o tym, że każdy z tych terakotowych wojowników ma inne rysy twarzy. Znaczy miał. Teraz to częściowo. Część tych głów jest zdeformowana, zniszczona. Ale miał inne rysy twarzy, inne włosy. No, cała fura, to nie było tak, że tą tarakotową armię robiło się w manufakturze, gdzie po prostu, gdzie seryjnie się robiło. Nie, to zupełnie inna bajka. Poczytajcie sobie na to. No właśnie takie drobiazgi, takie szczegóły są bardzo ciekawe, są bardzo istotne. Są bardzo istotne, bo pokazują całą masę różnych rzeczy. Kiedyś tam czytałem sporo na ten temat i w związku z tą armią jest cała fura różnego rodzaju hipotez, które no właśnie na razie funkcjonują jako hipotezy. Włącznie z tym, że ogromna ilość tych wojowników ma rysy zupełnie skądinąd, ma rysy Europejczyków, na przykład Rzymian, rzymskie. Więc, no, różniste te rzeczy się dzieją. Na pewno dla wielu osób warto tam pojechać. Jestem przekonany, że prawie dla wszystkich, no to ja jestem takim dziwologiem, ale no to na mnie się nie warto patrzeć. Tak, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.